Witam wszystkich braci zboże w Bydgoszczy, do których dzisiaj się zwracam z tym wykładem jako pierwszych, a drugorzędnie także witam wszystkich tych, którzy na Facebooku naszego zboru chemskiego się do nas przyłączyli i też nas słuchają. Temat już był zapowiedziany, więc wszyscy pewnie wiedzą, no ale nie wypada nie powtórzyć tematu na jego początku. Zatem powtarzam temat, a jakby ktoś jeszcze nie słyszał, bo się dowie, nasz temat na obydwie części naszego dzisiejszego wykładu, spotkania, to czy jesteśmy dziećmi bożymi? Pytanie, które na pewno często jest zadawane przez wielu różnych chrześcijan, którzy no, chcieliby wiedzieć, czy są tymi dziećmi bożymi, czy też nie są. I to pytanie pada na pewno z ust wielu, wielu różnych chrześcijan. Niestety najczęściej uzyskują niewłaściwą odpowiedź na to pytanie, a to z tego powodu, że kierują się niewłaściwymi przesłankami. Zwykle uważają za dowody przynależności do rodziny Bożej, do Boga, że są dziećmi Bożymi, takie rzeczy jak uczucia radości na przykład. A uczucie radości może mieć przyczyny naturalne, bo niektórzy mają po prostu taki charakter. Ktoś inny może uważać, że jest dzieckiem Bożym, bo ma różnego rodzaju sny, w których to snach widzi, może przyszłe wydarzenia albo cokolwiek innego. Podczas gdy sny najczęściej są różnymi zaburzeniami trawiennymi albo wywołanymi innymi rzeczami i raczej nie w dzisiejszych czasach nie są sposobem komunikowania się Boga ze swoimi dziećmi. Inni mogą mieć wizję albo zdolność widzenia cudów, czy też słyszenia głosów. Czasami są cuda w różnych miejscach i niektórzy widzą jakiś obraz, który płacze, jakieś drzewo, z którego coś ścieka, może krew, może łzy. I jak ktoś tego nie widzi, no to uważany jest za osobę, która nie jest Bożym dzieckiem, a jak widzi, to znaczy, że je widzi dlatego, że jest prawdziwym, wiernym dzieckiem Bożym. Ale wiemy, że Bóg w ten sposób się do nas nie zwraca, nie przemawia. Natomiast bardzo ten sposób lubią upadli aniołowie. Także trzeba uważać z różnymi takimi rzeczami. Przynależność, ktoś inny powie, że należy do jedynego prawdziwego Kościoła. A skoro należy do tego jedynego prawdziwego Kościoła, to znaczy, że jest, musi być dzieckiem Bożym. Na przykład kiedyś katolicki Kościół uważał się za jedyny prawdziwy i pewnie wciąż się uważa, chociaż nie podkreślają tego. A dzisiaj albo bracia z Towarzystwa Świadków Jehowy, to oni już podkreślają, tak jak kiedyś Kościół katolicki mocno podkreślał, że jest jedynym prawdziwym, tak teraz bracia Świadkowie Jehowy podkreślają ten fakt. No i jak się nie jest, do nich się nie przynależy, to niestety nie ma się ich zdaniem szans być dzieckiem Bożym. Jeszcze inni mogą mieć po prostu własne odczucia, bo myślą o sobie jako o dzieciach Bożych. Jest to czasami wynikiem przesadnej opinii o sobie, wygórowanych ambicji i też za takie osoby się uważają. Wszystko to, co tutaj wymieniłem, nie są to jednak właściwe przesłanki, właściwa podstawa do tego, żeby uznać kogoś za dziecko Boże. Dlaczego one nie są właściwe? No, najlepszym potwierdzeniem ich niewłaściwości jest to, że te wszystkie formy uważania się za dziecko Boże, które wymieniłem, bardzo często zawodzą wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. To znaczy w chorobie, w cierpieniu, w jakimś rozwodzie, rozczarowaniu. Kiedy coś złego, bardzo, bardzo złego w życiu się staje, okazuje się, że pryska radość, pryskają zdolności widzenia cudów, przynależność do jedynego prawdziwego Kościoła już nie wystarcza, chociaż wcześniej była takim powodem radości i pewności, że się jest prawdziwym dzieckiem Bożym. No i pytanie najważniejsze, jak i gdzie zatem możemy znaleźć prawidłową odpowiedź na to pytanie, bo chcielibyśmy taką odpowiedź na to pytanie mieć. Oczywiście prawidłową odpowiedź możemy znaleźć tylko i wyłącznie w Biblii. I Biblia już jednym tylko wersetem kieruje naszą uwagę na właściwe tory. Gdzie tę odpowiedź możemy znaleźć? Rzymian 8,16 jest tym wersetem, który kieruje naszą uwagę na właściwe tory. A mówi on tak. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, albo w innym przekładzie poświadcza duchowi naszemu. Jedno i to samo, ale obydwie wersje są warto przypomnieć, bo coś pokazują. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, albo poświadcza duchowi naszemu, że dziećmi bożymi jesteśmy. Trochę zagadkowe, jak to wiele rzeczy, które w Biblii mamy zapisane, są zagadkowe, ale to jest właśnie, na pewno, chociaż nawet możemy na pierwszy rzut oka nie rozumieć, o co apostołowi chodziło, to na pewno wszyscy dostrzegają, że tutaj apostoł mówi, że możesz mieć dowód, że jesteś dzieckiem Bożym, jeśli ten duch świadczy razem z duchem Twoim, albo poświadcza duchowi Twojemu, że dzieckiem Bożym jesteśmy. Zatem wystarczy tylko zadać pytanie, na czym polega to, wspólne świadczenie jakiegoś pierwszego ducha z duchem naszym, że tymi dziećmi Bożymi jesteśmy. Bo tutaj jest klucz. Paweł wyraźnie stwierdza, że właśnie w ten sposób możemy się dowiedzieć. Zatem wystarczy, że zrozumiemy, o co chodzi w tym wersecie i będziemy mieli odpowiedź. Słowo duch ma w Biblii bardzo wiele, wiele znaczeń. Jest w sumie 12. Ja wymienię je wszystkie, ale nie będę udowadniał ich wszystkich, bo nam będą potrzebne dwa znaczenia z tych 12 i te dwa lekko sobie udowodnimy. Natomiast pozostałe tylko wymienię dla ciekawości. Słowo duch w języku polskim ma również więcej niż jedno znaczenie. Może nie aż 12, ale byśmy co najmniej 5-6 mogli znaleźć. Nie będę teraz tego szukał, ale każdy wie o tym, że duch to może być istota duchowa, też nazwany jest duchem, ale może być też czyjś wewnętrzny nastrój, usposobienie, prawda? Więc język polski również ma, mówimy często tak ładnie o duchu i literze prawa również, więc, ale to nie chodzi o to, żebyśmy udowadniali w języku polskim, bo oryginał Biblii nie powstał po polsku, tylko właśnie po hebrajsku i po grecku. A zatem tych 12 znaczeń tylko wymienię, a dwa z nich udowodnimy, bo dwa z nich będziemy potrzebować do zrozumienia słów apostoła. Pierwsze znaczenie, a może zanim zacznę wymieniać, to jeszcze jedna uwaga. Wszystkie 12 znaczeń słowa duch mają jedną wspólną cechę, jakby jeden korzeń, z którego wyrastają. A tą wspólną cechą jest to, że zawsze oznaczają coś niewidzialnego, ale o dużej sile działania. Więc duch w wszystkich swoich 12 znaczeniach oznacza zawsze coś niewidzialnego, ale o dużej, mocnej sile działania. A więc jest to pierwsze znaczenie moc, oczywiście niewidzialna moc, wiatr, powietrze, oddech, zasada życia, żywotność, taki wigor w człowieku, prawo do życia, przywilej do życia, usposobienie, nowe stworzenie, które było spazane kiedyś w człowieku, istoty duchowe i nauka albo doktryna. To są 12 znaczeń. I wszystkie one mają to jedną wspólną rzecz. Nie widać tego czegoś, ale to coś ma potężną moc działania. No, najlepiej możemy się przekonać na podstawie wiatru, prawda? Wiatru nikt nie zobaczy jako wiatru, ale może zobaczyć jego ogromną siłę, czasami poprzewracane drzewa albo pozrywane dachy. Podobnie te wszystkie inne znaczenia, które wymieniałem. Nam z tych 12 będą potrzebne dwa, żeby dobrze zrozumieć apostoła Pawła, bo on użył tego słowa duch w dwóch różnych znaczeniach z tych 12. Jakie to znaczenia z tych 12? A więc najpierw używa go jako nauka. Gdy mówi ten duch świadczy wespół z duchem naszym, to ten pierwszy duch, ten duch, to ma na myśli nauka, doktryna. Ma oczywiście nauki Biblii. A w drugim znaczeniu, gdy mówi duch, świadczy z duchem naszym, gdy tego ducha nazywa naszym duchem, to wtedy ma na myśli usposobienie. Czyli albo znaczenie 9, które wymieniałem przed chwilą, tak, usposobienie, albo znaczenie 12, ostatnie, które wymieniłem, nauka, doktryna. Kilka cytatów, że tak jest, że duch może oznaczać naukę i że duch może oznaczać usposobienie, czyli umysł, wola lub serce człowieka, bo usposobienie to obejmuje te trzy zakresy. Więc jeśli chodzi o ducha w znaczeniu nauki, to możemy na przykład dam coś ze Starego Testamentu i coś z Nowego, żebyśmy zobaczyli, że zarówno hebrajskie słowo, jak i greckie, czyli ruach i pneuma, mają takie znaczenie jako duch, jak nauka, czy też usposobienie. Ezechiel 13:3. Tak mówi Wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Prorok, który postępuje według własnego ducha, czyli według własnych nauk, których nie otrzymał od Boga, ale sobie głosi, coś mówi. I taki prorok jest prorokiem głupim, nazwanym przez Boga. Zachariasz, jeszcze jeden ze Starego Testamentu, Zachariasz 13:2. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wytępię z kraju imiona bałwanów, tak że nie będzie się już ich wspominało. Nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. Duch nieczystości to nauki nieczyste, nauki błędu. I przeniesiemy się do Nowego Testamentu, do greckiego pneuma, używanego w znaczeniu nauk. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 28. Dzieje apostolskie, 15, 28. Postanowiliśmy bowiem, pisze apostoł, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. To było adresowane do pogan, którym coś było zalecane, jeśli chodzi o przestrzeganie z tego, co Żydzi przestrzegali. I zauważmy, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Czyli gdy apostoł mówi, że Duch Święty postanowił, odwołuje się do nauk, które są podane w Biblii. I te nauki, ten Duch Święty, dlatego święty, bo pochodzi od Boga. Element święty, Słowo Święte jest dodawane zawsze wtedy, kiedy chce się tego Ducha odnieść do Boga i z Nim skojarzyć. No a potem mówi i my, no to ma na myśli także samego siebie, że się też on pod to podpisuje. Duch Święty i my, nauki Starego Testamentu na ten temat mówiące. Drugi Tesalonicjan 2:2-8, jeszcze z Nowego Testamentu weźmy. Drugi Tesalonicjan 2:2-8, czyli tak, drugi rozdział 2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, tak mówi Biblia Warszawska, ale w tym, gdzie tu jest wyrocznia, to w greckim jest pneuma i inne przykłady dają tutaj ducha. Czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Tutaj apostoł zwraca uwagę na to, żeby się nie dać zbałamucić, nastraszyć, czy to przez naukę, jaką ktoś głosi, czy przez mowę, czy przez list, że już nastał dzień pański, czyli że nasz Pan wrócił po raz drugi, bo potem tłumaczy, że nie wróci, aż się pewne rzeczy wydarzą. A potem w wersecie 8 tego samego rozdziału, gdy mówi o zniszczeniu tego męża niegodziwości, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. Tak jest w Biblii Warszawskiej, tchnieniem. A w oryginale jest pneuma, czyli można byłoby też dać duchem ust swoich, czyli naukami ust swoich. Naukami, które poda, które tego człowieka grzechu, tego niegodziwca usuną, zniszczą. No i to mam nadzieję, że wystarczy. Dwa z Nowego Testamentu. I teraz przejdźmy jeszcze do, żeby udowodnić też może dwoma ze Starego, dwoma z Nowego Testamentu. Znaczenie to drugie, usposobienie. Usposobienie, czyli umysł, wola i serce człowieka. Mogą być jednocześnie wszystkie trzy, umysł, wola i serce. Albo tylko jedno, albo tylko dwa z tych znaczeń, prawda? To, co, gdy mówimy o umyśle, mamy na myśli jego zawartość. Myśli, które są w umyśle. Gdy mówimy o woli, mówimy o pragnieniach. A gdy mówimy o sercu, mówimy o uczuciach. Wobec tego myśli, jakie człowiek posiada w swoim umyśle, wolę, motywy, działania, jakie posiada i jego uczucia, prawda? Bo wszystko to wchodzi w usposobienie. Czasami jeden z tych trzech elementów jest ważniejszy, czasami dwa, czasami wchodzi o wszystkie trzy. Zobaczmy do Starego Testamentu, do II Mojżeszowej 35:21, żeby zobaczyć ducha, znaczenie usposobienia. Druga Mojżeszowa 35:21. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce i każdy, kogo duch pobudził i przynosili dary, dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Każdy przychodził, kogo duch pobudził. Co go pobudziło do ofiarowania czegoś? No jego własne usposobienie. Prawdopodobnie jego serce, uczucia, które go pobudzały, żeby ofiarował coś na rzecz przybytku dla Boga. Gdybyśmy zobaczyli może weźmy pierwszą Samuela 1:15, bo to taki bardziej życiowy, tam będziemy mowa o Annie, która nie mogła mieć dzieci, bo nie mogła urodzić. Często ten problem występował zawsze, prawda? A wszystkie kobiety żydowskie chciały mieć dziecko, nie chciały być bezdzietne. Nie tylko, że chciały mieć dzieci jako matki, tylko dlatego, że może też miały nadzieję, że urodzą Mesjasza. No, to było takie pragnienie, więc dodatkowa motywacja, żeby nie być bezdzietną. Więc jak kobieta była jakaś niebezdzietna, to bardzo to przeżywała z tych dwóch powodów. No i Anna też to przeżywała i w 1 Samuela 1:15 mamy zapisane tak. Anna zaś odpowiedziała, bo ona poszła do świątyni, tam z Helim rozmawiała i on tam, obserwując ją, myślał, że jest piana, bo była taka bardzo zastąpiona i ona tłumaczy, że ona nie jest wcale piana, tylko co mówi? Nie, mój panie, tak? Nie jestem piana, jak mi tutaj sugerujesz albo jak pytasz, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed panem. W przekładzie warszawskim, jaki przed chwilą przeczytałem, nie ma nigdzie słowa duch. Tam, gdzie jest hebrajskie słowo o ruach, to oni oddali, że są kobietą przygnębioną, a ona dosłownie jestem kobietą o uciśnionym duchu. Uciśnionym duchu, tak siebie nazwała. To przygnębienie nazywało uciśnionym duchem, czyli jej usposobienie. I tutaj w tym przypadku możemy rozumieć zarówno jej serce, uczucia, zarówno umysł, myśli, które jej krążyły po głowie. Ja również wolę, prawda, która chciała, żeby to dziecko było, a jednocześnie nie było tego dziecka, więc tutaj bardzo ładnie wszystkie trzy zakresy słowa usposobienie, umysł, wola i serce pasują do kobiety o uciśnionym duchu Anny, która nie mogła mieć dziecka. No i może przejdźmy jeszcze do Nowego Testamentu. Weźmy słynne słowa naszego Pana z Mateusza 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Dlaczego mają być błogosławieni ubodzy w duchu? Ano z tego powodu mają być błogosławieni, że mają tego ducha, to usposobienie skromne. Nie mają tego ducha, tego świata, nie myślą o sobie zbyt wiele, uważają się za niewielkich, mało znaczących, często zdających sobie sprawę ze swojej grzeszności i odczuwają potrzebę pomocy Boga, odczuwają potrzebę Mesjasza. Błogosławieni ubodzy w duchu. No i weźmy Łukasza 9:55, słowa naszego Pana do Jana i Jakuba, mocne słowa, no ale warto przytoczyć, bo wyraźnie ten duch jako usposobienie jest tutaj widoczny. Łukasz 9:55. To jest wtedy, kiedy ci dwaj uczniowie naszego Pana chcieli ściągnąć ogień, żeby ukarać mieszkańców pewnej miejscowości, którzy nie chcieli być pomocnymi. I co nasz Pan do nich mówi, gdy oni taką ofertę ściągnięcia ognia z nieba, żeby pochłonął zaproponowanie naszemu Panu, a on obróciwszy się, zgromił im ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nadał słowu duch znaczenie usposobienia, bo oni właśnie mieli takie myśli, takie wolę, takie uczucia, znowu bardzo ładnie pasuje do wszystkich trzech jednocześnie zakresów usposobienia. Może jeszcze jeden. Mówiłem, że dam dwa stąd, Stary Nowy Testament, ale dam jeszcze trzeci z Nowego Testamentu. Ciekawy fragment z Dziejów Apostolskich 8:29. Dzieje 8:29, bo to czasami ktoś może na przykład to, co teraz za chwilę przeczytam, rozumieć źle, śmiesznie, więc przytoczę także to jako dowód. 8:29. Tutaj mamy Filipa, do którego, tak, 8:29, a rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz do tego wozu. No, jechał sobie, prawda, człowiek jakimś wozem, on go widział, czytał sobie Izajasza ten człowiek, no a Filip, prawda, uczy naszego Pana, duch do Filipa się odezwał i powiedział, żeby się do niego przyłączył, do tego wozu, bo zobaczył człowieka, który czyta Stary Testament, no to duch mu podpowiedział, żeby się przyłączył i coś będzie mógł porozmawiać, powiedzieć temu człowiekowi, skoro widzi zainteresowanego w pismach Izajasza. No i jaki duch powiedział to Filipowi? Ktoś powiedział, no, to się sobie pewnie jakaś istota duchowa, anioł przybył i mu szepnął. Nic takiego mu nie szeptało. Ten duch, który powiedział Filipowi, to jego własne usposobienie. Tutaj może jego tak przyznał wszystkie trzy. Jego myśli, które on miał jako dziecko Boże, myślał o głoszeniu słowa, wypatrywał okazji. Chciał to robić, miał taką wolę. No i miał także takie uczucia. Wobec tego, kiedy zobaczył człowieka, który czyta Izajasza, to sobie pomyślał w swoim duchu, w swoim usposobieniu, jest okazja coś temu człowiekowi powiedzieć. Jest to łatwiej takiemu pomyśl, kto czyta Izajasza, powiedzieć coś o Bogu i o prawdzie, niż komuś, kto siedzi z papierosem albo z butelką piwa, prawda? No bo co by duch powiedział, gdybyśmy zobaczyli człowieka z alkoholem? Podchodzić i mówić mu o Bogu? No raczej w tym momencie lepiej należałoby go chyba zostawić, prawda? Duch, mądrość by sugerowała, że lepiej nie podchodzić do takiego człowieka, żeby mu to opowiadać, ponieważ nie jest to miejsce ani dobra, ani okazja dobra, ani człowiek, który by w takim stanie mógł coś na ten temat sypać, byłoby to może nawet pewnego rodzaju profanacja. A tutaj, kiedy zobaczył czytającego Izajasza, więc człowieka pobożnego, bogobojnego, no to jego własne usposobienie mu podpowiedziało, o, podejdę. I tak Biblia tutaj zapisała. Duch powiedział to Filipowi. Czasami te znaczenia prawdy i usposobienia, mówię jeszcze dwa znaczenia główne, które nas interesują w tym wersecie, zlewają się. I nie jest tak wcale łatwo ocenić, czy chodzi bardziej o prawdę, czy chodzi o bardziej usposobienie, czy 50-50 po połowie. Na przykład podam taki werset, gdzie słowo duch niekoniecznie musi być takie oczywiste co do swojej interpretacji. 1 Jana 4,6 mam na myśli. 1 Jana 4,6. Możemy tam przeczytać tak. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Dwa razy jest słowo duch, duch prawdy, duch fałszu. No i co? Przychodzi mu, skoro poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu po tym, czy ktoś słucha nas, czy też nie słucha z nas, to bardziej chodzi, poznajemy prawdę jako taką i odróżniamy ją od błędu, czy usposobienie. No, może być to i to. poznajemy ducha prawdy, nawet mamy tutaj ten słowo prawdę dodane, prawda? Czyli co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest błędem, ale też poznajemy usposobienie człowieka, bo człowiek, który lgnie do prawdy, no to od razu daje dowód, że jego usposobienie jest takie Boże. A jak nie lgnie, nie chce słuchać tego, co apostołowie mówią, to o to się daje dowód, że jego usposobienie ciągnie w przeciwnym kierunku. Albo jeszcze jeden taki dwuznaczny werset, Dzieje Apostolskie 16, 6 i 7. Dzieje Apostolskie 16, 6 i 7. A przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa im nie pozwolił. Też ciekawe, prawda, w jaki sposób Duch Jezusa im nie pozwolił, Duch Święty im przeszkodził, więc... Bo na pewno nie były to cudowne interwencje Ducha Świętego, który coś tam, coś im stawał, oni idą, on staje na drodze, im jakąś przeszkodę, oni ją z lewej obchodzą, z prawej, to znowu blokuje im lewą, prawą. Nie, na pewno nie takie rzeczy miały miejsce. Duch Święty im przeszkodził, prawda i usposobienie, które w nich było. Oni po prostu chcieli tam gdzieś pójść, coś by chcieli zrobić, no bo chcieliby głosić słowo, ale widzą prawdopodobnie po ludziach tam mieszkających, że to nie są osoby, którym należy głosić prawdę, że to byłoby rzucanie perłom świniom pod nogi. I Duch Święty im przeszkodził, nie pozwolił im, prawda? A potem ten duch nazwany jest Duchem Jezusa i Jezusa im nie pozwolił. Czy znowu prawda jako taka, no i usposobienie w nich będące, doszli po prostu do na podstawie prawdy i własnego usposobienia, własnych myśli, sen, uczuć, że nie jest to właściwe miejsce ani właściwy adresaci do głoszenia, opowiadania Słowa Bożego. Zatem powracamy do naszego głównego tekstu, podstawowego. Mamy tam obydwa znaczenia. Jeszcze raz go powtarzam. Ten duch, tak już możemy w nawiasie powiedzieć, prawda nauki Biblii, ten duch to prawda nauka Biblii, świadczy wespół z duchem naszym, i tutaj duch występuje jako nasze usposobienie, świadczy wespół z duchem naszym, naszym usposobieniem, albo poświadcza duchowi naszemu, czyli poświadcza naszemu usposobieniu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Już coś bardziej możemy zrozumieć, ale chyba jeszcze należałoby to tak całkiem na język bezpośredni, prosty przełożyć, no bo ktoś powie, aha, duch, czyli prawda nauki Biblii, świadczą z naszym usposobieniem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak to rozumieć? Jak nauki Biblii mają świadczyć z naszym usposobieniem albo poświadczać naszemu usposobieniu, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Czyli powiedzmy to jeszcze jaśniej. Jeśli nauki Biblii na temat doświadczeń, cech, działalności dzieci Bożych pozostają w harmonii z Twoim usposobieniem, umysłem, wolą, sercem, albo tak, jeśli rzeczy nauczane przez te nauki biblijne na temat dzieci Bożych są w Tobie obecne, czyli jest poświadczenie, jest harmonia, jest zgoda między tym, co Biblia mówi, jakimi dzieci Boże powinny być, i Ty, patrząc na swoje usposobienie, widzisz te rzeczy, o których Biblia mówi, że powinny być w dzieciach Bożych, no to masz harmonię, masz zgodę między naukami biblijnymi na ten temat, a Twoim własnym usposobieniem, umysłem, wolą i sercem. Umysłem, wolą i sercem. I to jest dla Ciebie dowód, że jesteś dzieckiem Bożym. Tak powiedział Paweł w tym wersecie. Ten duch, prawda nauki Biblii na temat dzieci Bożych, świadczy wespół z Twoim duchem, poświadcza Twojemu duchowi razem z Twoim usposobieniem, jak się zharmonizują, jak się zgodzą, jak będzie między nimi pełna najlepiej zbieżność, to masz dowód, że jesteś Bożym dzieckiem. Jeżeli natomiast nauki Biblii nie pasują do Twojego usposobienia, jeżeli to, co masz w swoim umyśle, woli i sercu, odbiega od tego, co nauka, co Biblia mówi o dzieciach Bożych, no to chyba nie możesz mieć wątpliwości. Nie oszukuj się sam siebie, że jesteś dzieckiem Bożym, bo to, co Biblia mówi o dzieciach Bożych, u Ciebie nie występuje albo prawie, nie występuje w ogóle, albo nie występuje prawie w tak malutkim stopniu, że trudno nazwać to potwierdzeniem dla Ciebie, że jesteś dzieckiem Bożym. O to właśnie chodziło Pawłowi. Zatem jak się przekonać, czy jesteśmy dziećmi Bożymi? Wystarczy sprawdzić, co nauki Biblii, co ten duch, tak, ten pierwszy duch z tego wersetu, mówi o dzieciach Bożych. Jaka jest droga dziecka Bożego? Kim jest dziecko Boże, a kim nie jest? Jeżeli te rzeczy będą u Ciebie obecne w Twoim myśle, to znaczy, że jesteś takim dzieckiem Bożym. I tych rzeczy jest 7. I to główne nasze zadanie na dzisiaj, omówić tych 7 rzeczy w ciągu tej części pierwszej i po przerwie jeszcze dokończyć, tak żebyśmy mieli całą 7. Wymieniam wszystkie z brzegu, a potem po kolei poświęcimy na każdą troszeczkę czasu. Pierwsza rzecz, która świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli pierwsza rzecz, o której Biblia mówi, że występuje u dzieci Bożych, a więc sprawdźmy, czy występuje także u nas, to jest oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Druga, niebiańskie duchowe aspiracje. Trzy, sposobności służby. Cztery, wzrastanie w podobieństwie do Chrystusa. Pięć, prześladowania dla prawdy i sprawiedliwości. Sześć, kary za wady. Siedem, próby charakteru w pokusach do zła. Jak ktoś nie zdążył sobie zapamiętać albo zapisać, to ja i tak każdą oddzielnie będę omawiał i każdą jeszcze przywołam. A więc przywołuję pierwsze, oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Do głębszego zrozumienia Biblii niezbędne jest oświecenie przez Boga naszego umysłu i serca. Bez którego to oświecenia poznamy tylko i wyłącznie to, co jest napisane na zewnątrz Biblii. Ogólniki, ale nie szczegóły. To jest chyba zrozumiałe, że Bóg swoją prawdę, tą taką głęboką, tą pełną, ukrył i daje tylko i wyłącznie swoim dzieciom. Czy ludzie obcym pozwalają zrozumieć sprawy rodzinne? Nie, sprawy rodzinne są zamknięte w rodzinie, dla członków rodziny. Obcy może tylko wiedzieć coś niecoś. O, że tam córka wyszła za mąż, o, może czasami, że się rozwiodła, też się dowiedzą ludzie, no bo zobaczą, ale tu już też nikt tego nie powie, tylko będą się domyślali, o coś mieszka z rodzicami, nie, mąż się ten nie pojawia, a był, no co tam się stało. Mogą się domyślać, ktoś tam mi powie, może jakoś, ale no, to są sprawy rodzinne. Oni wiedzą tylko to, co z zewnątrz mogą zauważyć i się ewentualnie domyślać. I tak samo jest w przypadku Boga. Bóg, jak to nam pięknie pokazuje objawienie 5.1, zajrzymy tam, Bóg prawdę ukrył pod siedmioma pieczęciami. Ale ukrywając prawdę pod siedmioma pieczęciami, ten zwój, który zawiera tą prawdę ukrytą tymi pieczęciami, zapisał nie tylko pod tymi pieczęciami w środku, ale także zapisał na zewnątrz. Zobaczmy objawienie 5.1. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Więc jeżeli mamy zwój zapieczętowany siedmioma pieczęciami, to pomimo pieczęci, które blokują dostęp do środka zwoju, na zewnątrz możemy przeczytać, co jest napisane, bo ten zwój miał zapis w środku, pod pieczęciami, no i na zewnątrz. Więc pomimo pieczęci mogę czytać między pieczęciami wszystko, co tam napisane. No ale tam nie ma tajników boskiego planu. Tam nie ma rzeczy rodzinnych, które Bóg dla swoich dzieci przekazuje. Tam są rzeczy dla człowieka z ulicy, dla sąsiada, który chciałby się coś dowiedzieć o swoim sąsiedzie, więc on patrzy, co tam się u niego dzieje i coś wie na temat tego, co się dzieje u sąsiada. Pewne zmiany na podwórku, w domu, jakby remont zrobił, ale tylko na zewnątrz, bo tego środku to nie zauważy, ale tylko na zewnątrz. No i różne inne ewentualne rzeczy, które dadzą mu się okiem zauważyć. I dopiero zerwanie tych pieczęci, to jest możliwe, po zerwaniu tych pieczęci jest możliwe wejście do środka tego zwoju. Zatem bardzo wiele osób zna Biblię jako dzieło literackie, może nawet cytować bardzo wiele różnych rzeczy, ale nie mają najmniejszego pojęcia o boskim planie i o woli Boga wobec człowieka. Nawet nie rozumieją, dlaczego na ziemi jest teraz tyle nieszczęść i tyle zła. Nie rozumieją. A przecież Bóg to wszystko wyjaśnił wczoraj w tym naszym wykładzie. Prawda? Mówiliśmy o tym, gdzie jest Bóg, dlaczego my cierpimy. Ogół chrześcijaństwa nie rozumie tego. Ogół chrześcijaństwa tak tego nie rozumie, że gdy osobiście ludzie dotykają takie wielkie, wielkie nieszczęścia, to potrafią się na Boga obrazić, odwrócić do Niego plecami. Gdzie, Boże, byłeś, gdy działo się to, to i to? I tam mają listę różnych rzeczy, których przykrych ich spotkały, a czasami niektórzy obrażają się także za zło ogólnie na świecie, za obozy koncentracyjne, za ataki na wieżę w Nowym Jorku, czy dlaczego Bóg nie zmienił lotu tych samolotów, przecież mógłby zmienić, żeby polecieli gdzie indziej i tego nie zrobili, co zrobili, a dlaczego tsunami nie zatrzymał i tyle tysiące ludzi poginęło i różnych innych rzeczy, prawda? Takie pytania ludzie zadają. No, zadawanie takich pytań jest dowodem, że nie mają wglądu do zwoju wewnątrz. Bo zrozumienie takich rzeczy boskiego planu jest tylko dla jego dzieci, jest tylko dla rodziny. Marek, Ewangelia Marka oczywiście, 4:10-12. Zajrzyjmy do Marka 4:10-12. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. To nawet Jezus mówi o tym, że jest to celowo powiedziane w podobieństwach. Celowo ukrywam to, co mam do powiedzenia, często, nie zawsze, ale celowo najczęściej ukrywam w ciemnych, niejasnych sformułowaniach, żeby tak łatwo nie zrozumieli, ponieważ nie, żeby ci z zewnątrz tego nie rozumieli. Oczywiście ktoś powie, no to nieładnie, chyba Bóg powinien wszystkim ułatwić. Dlaczego utrudnia tym z zewnątrz? Dlaczego ci z zewnątrz nie mogliby zrozumieć? Dla ich własnego dobra lepiej, żeby nie rozumieli. Ci z zewnątrz to nie są ci, którzy miłują Boga. To są przypadkowi przychodnie. To są ludzie, którzy jadą pociągiem do Szczecina, na dworcu kupują książkę, żeby sobie zabić czas w pociągu. No i niechby sobie taką Biblię wziął do pociągu i sobie ją otworzył, ja wychodzę do Szczecina i tam wszystko zrozumie, co tam pisze. I zrozumiałby nawet takie rzeczy, że on może być kiedyś w boskiej naturze, członkiem ciała Chrystusowego. No to by powiedział, fajnie być w boskiej naturze, będę Bogiem po śmierci. No to ja się piszę, zapisał się, został spodzony z ducha. A że jest człowiekiem z zewnątrz, po spodzeniu z ducha, po tym zapisaniu się, po wyrażeniu chęci i gotowości do wejścia za Chrystusem i bycie, stanie się członkiem Jego ciała, no żyje dalej tak, jak żył wcześniej, po światowemu, grzeszy. Co się dzieje z jego nowym stworzeniem? Bardzo szybko umiera. A co się dzieje z tym człowiekiem? Idzie na wtórną śmierć. Przepada na zawsze. Skorzystał już w tym życiu z tego, co Jezus dla niego zrobił. Więc Bóg specjalnie ukrył te rzeczy przed tymi z zewnątrz. Specjalnie Jezus mówił trudnym językiem, żeby ci z zewnątrz, którzy nie mają najmniejszej szansy pójść wąską drogą, Jezus powiedział, wąska droga, niewielu ją znajduje, niewielu na niej da radę iść. Jest wąska, wyboista, stroma i nie widzisz dłużej niż na metr, dwa metry przed sobą. I za chwilę nie wiesz w ogóle, co będzie, czy przypadkiem nie będzie urwiska i będziesz musiał się cofnąć albo czekać, albo nie wiem, spinać się jakąś jeszcze bardziej gęstą, wąską ścieżką. Wobec tego ci, którzy są od razu bez szans, ci tak zwani z zewnątrz, lepiej mówi, żeby nie zaczęli, bo jak zaczną, to będą odpowiedzialni. My odpowiadamy przed Bogiem proporcjonalnie do naszej świadomości. Wobec tego lepiej nie zaczynać czegoś, czego się nie ma możliwości potencjału skończyć. Dlatego jest Biblia napisana na zewnątrz, każdy sobie może poczytać różne piękne przecież też rzeczy. Te na zewnątrz rzeczy są też piękne, są budujące i na pewno dużo, dużo dałyby ludziom, gdyby je czytali i stosowali. Ale ludzie nawet tych na zewnątrz nie przyjmują się. Na przykład ilu chrześcijan się przyjmuje z słowem naszego Pana zapisane z pewnością na zewnątrz? Miłujcie nieprzyjaciół waszych. To nie jest zakodowana informacja, to nie jest nic trudnego. Ilu chrześcijan miłuje swoich nieprzyjaciół? Przecież większość chrześcijan nawet przyjaciół bardzo nie miłuje. Miłuje tych przyjaciół tylko w pewnych okolicznościach. A jak czasami przyjacielowi, nie wiem, coś się dobrego stanie, to tak zazdrość zżera tych jego innych przyjaciół, że życzą mu wszystkiego najgorszego, żeby tylko móc się cieszyć jego porażką. Niby przyjaciele, a nie przyjaciół wiemy. Wiemy, jak to w czasie wieków, jakie minęły, ilu to chrześcijan mordowało innych chrześcijan tylko dlatego, że różnili się w poglądach na temat Biblii, na temat Boga. Wystarczający powód. Zabić go, bo on myśli inaczej niż ja. Dzisiaj wydaje się to aż nieprawdopodobne, ale to tylko dlatego, że dzięki Jezusowi, dzięki zbliżaniu się do Królestwa, prawda tak się rozgościła na świecie, standardy prawdy i sprawiedliwości tak zostały rozświetlone, że dzisiaj nie wypada już mordować kogoś za inne poglądy religijne. Ale to nie zawdzięczamy człowiekowi, że człowiek przestał mordować innych ogólnie, że chrześcijanie przestali się zabijać za inne poglądy religijne. Zawdzięczamy to tylko i wyłącznie Jezusowi i światu. Podniósł ogólnie świadomość całego społeczeństwa. Dzisiaj nie wypada takich rzeczy robić. Ale gdyby tylko można było to robić, ci sami ludzie, którzy to robili kiedyś, robiliby to i dzisiaj. Ci, którzy natomiast, kontynuacją do tego zrozumienia słowa głębszego, ci, którzy okazują się niewierni, stopniowo coraz bardziej tracą zrozumienie prawdy, którą wcześniej posiadali, gdyż Bóg zawiera prawdę tym, którzy przestają być członkami Jego rodziny. To znowu oczywiste, prawda? Ktoś jest w rodzinie, zna rodzinne sekrety danej rodziny, ale jeżeli obraził się na swoją własną rodzinę, zerwał z nią kontakty, to po roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, piętnastu, jeszcze po roku coś tam wie o sprawach rodzinnych, ale z każdym rokiem, jaki mija, brak kontaktu sprawia, że on nie orientuje się w sprawach własnej rodziny i czasami sąsiedzi może wiedzą więcej niż on. Tak samo jest u Boga. Jeśli okazujemy się niewierni, opuszczamy Bożą rodzinę naszą niewiernością, tracimy stopniowo i coraz bardziej zrozumienie prawdy, którą kiedyś posiadaliśmy. trzeba też oczywiście pamiętać, że głębokość zrozumienia nauk Biblii zależy od tego, od dostępu naprawdę na czasie. W większości kościołów tak zwanych nominalnych, nazywamy je tak dlatego, że większość chrześcijan przyznających się do tych kościołów nie jest chrześcijanami, ponieważ nigdy nie spełnili podstawowych dwóch warunków, które trzeba spełnić, żeby być w ogóle dzieckiem Bożym. No, powie tylko dwa, w sumie trzy należałoby wymienić, ale nawet dwóch nie spełniają. Jakie one są? Pokuta i przyjęcie Jezusa za własnego Zbawiciela. Ale w tej kolejności pokuta i przyjęcie Jezusa już przez pokutującego grzesznika. Większość chrześcijan, nawet jak wierzy w Jezusa, to nigdy w życiu nie przeszło prawdziwej pokuty, żeby potem w stanie tej pokuty przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. Przyjmują Jezusa jako Zbawiciela i jeszcze błędnie sądzą, że On jest Zbawicielem do życia wiecznego, że ich zbawi i dzięki niemu będą wiecznie żyli, bo oni Go miłują, oni o Nim śpiewają pieśni, mają Go na koszulkach napisanych z przodu i z tyłu. Po polsku lub po angielsku kocham Jezusa i mówi, no i Jezus umarł za Niego i im się wydaje, że wystarczy Go tylko, że tak powiem, zaakceptować. Przed akceptacją Jezusa niezbędna jest prawdziwa, szczera pokuta, która nie jest wcale łatwa. Większość chrześcijan nie potrafi właściwie pokutować, czym odgradza się od możliwości wejścia na drogę zbawienia. Jezus, osoba, która nie pokutuje, a wierzy w Jezusa, nie ma nic, Jezus nic dla tej osoby nie zrobi, jeżeli ona wcześniej nie pokutowała. Musi najpierw być pokuta i dopiero w stanie pokuty Jezus może być przydatny i staje się przydatny, a potem ten trzeci krok, o którym mówiłem, który też jest ważny, ale nawet tych dwóch nie spełniają. Trzeci krok to poświęcenie swojego życia Bogu, czyli rezygnacja z własnej woli, z własnych poglądów, z własnego sposobu widzenia rzeczy i całkowite podporządkowanie tego widzenia rzeczy Biblii, Bogu. I to, co się dzieje w życiu naszym, też przyjmowanie całkowicie jako boskiej opatrzności. Cokolwiek by się nie działo, oznacza, że Bóg na to dozwolił. Więc nawet jak bardzo, bardzo nam to nie odpowiada, nawet jak wielkie, wielkie nieszczęście nas spotkało, to co, Bóg nie wiedział o tym? Nie mógł wstać, nie mógł tego nieszczęścia zatrzymać? Wiedział i mógł, gdyby chciał. Jeśli nie zrobił, to znaczy, że mamy przez to przejść. No ale wielu chrześcijan mówi, o nie, nie, do tego momentu tak, ale jak pamiętam, jak to mówię, byłem wierzącym, dopóki nie umarło mi dziecko. Byłem wierzącym, mówi człowiek. Ale jak umarło mu dziecko, przestał być wierzącym. Przecież Bóg tam jest po to, żeby pomagać mi żyć tak, jak ja uważam, że trzeba żyć. A ja uważam, że powinno mi się dobrze powodzić i mojej rodzinie całej. A jak ktoś umrze w mojej rodzinie, a szczególnie dziecko, tak trochę nie po kolei, bo najpierw rodzice powinni umierać, potem dzieci, jak tak trochę nie po kolei, no to ja już, ja dziękuję za taką wiarę. Już się moje chrześcijaństwo kończy. I tak często właśnie u ludzi jest. Tyle w tym punkcie zrozumienia Słowa Bożego. Aha, tam może tego nie dokończyłem myśli. Czyli poszczególne dzieci Boże rozumieją więcej lub mniej z boskiego planu, z tych rzeczy głębszych, zależnie od grupy religijnej, w której się znajdują. Kościoły nominalne, tak, bo zacząłem wyjaśniać, co to są te kościoły nominalne i nie dokończyłem tej myśli. Kościoły nominalne na własne życzenie odcięły swoich siebie i tych, którzy na nich polegają, od prawdy na czasie. Gdy przyszedł Jezus w drugim adwencie, podał prawdę na czasie przez brata Russella, który ogłosił to światu wszem i wobec. Kościoły nominalne, te duże, zorganizowane, tak zwane mainstreamowe kościoły, wyśmiały, zlekceważyły, skrytykowały i brata Russella, i prawdę, którą on podawał. No bo jak można zaakceptować takie rzeczy, które brat Russell mówił, że Jezus wrócił i z roku 1914 kończy się dzierżawa pogan, to znaczy w 1914 roku Bóg nie będzie tolerował rządów ludzi tego świata, tylko królestwo chce zakładać na ziemi. Co on tutaj wygaduje? Jakie królestwo Boże? My nie chcemy żadnego królestwa. W tym królestwie królestwo Boże oznacza, że my nie będziemy panować. Tak jak Żydzi. Nie przyjęli Jezusa, mam na myśli wodzów żydowskich. Dlaczego nie przyjęli wodzowie żydowscy naszego Pana? Bo oni chcieli być na stanowisku władzy. Oni chcieli tego szacunku, oni chcieli dominacji. Panowanie Jezusa, gdyby miało być, to oznacza, że z nami koniec. I tak samo zachowałby się. Tak bardzo miłują Boga, tak bardzo miłują prawdę, że ją odrzuciły, bo oznaczało to by dla nich ich koniec. No i prawda została odebrana. Był Babilon kubkiem złotym, ale został wypluty z tego powodu, że nie przyjął prawdy drugiego adwentu, która została przedstawiona przez naszego Pana, przez takie narzędzia, jakie on sobie do tego celu wybrał. Ale nie, wielu ludzi uważa, nie, to musi być powiedziane przez nawozów mojego kościoła, przez takich i już innych. Nie analizuje prawdy jako prawdy. Nie sprawdza, że to jest prawda, czy to nie jest prawda, tylko ma warunki, jaka prawda ma być podana, jeszcze jaką treść ma zawierać. Tacy są chrześcijanie. O większości. Znowu, nie mówimy, że wszyscy, ale w ogromnej, zdecydowanej większości. Punkt drugi, niebiańskie duchowe aspiracje. Czyli jeżeli one występują w naszym umyśle, w naszym sercu, mamy takie aspiracje, to może być dla nas dowodem. Tylko od razu. Człowiek niepoświęcony, właśnie może najpierw ogólnie powiem o tym, a potem o tym, o czymś ważnym. Człowiek niepoświęcony myśli o rzeczach ziemskich i doczesnych, no bo jest człowiekiem z krwi i kości. Jego aspiracje, pragnienia, ambicje, kategorie myślenia, wybory, bogactwo, zdrowie, poczucie piękna, pokarmy, jego ojczyzna, sztuka, religia, duchowość, moralność, wszystko, co byśmy nie wzięli, są tylko i wyłącznie ziemskie. Są lepsze lub gorsze, zależnie od poziomu jego upadku, zależnie od warunków, w których żyje, od rodziny, wychowania, wykształcenia, zawodu, który pełni, ale zawsze są ograniczone tylko do tu i teraz. Lepsze lub gorsze, ale zawsze tu i teraz tylko. By mieć prawdziwe, duchowe, niebiańskie aspiracje, najpierw należy dostąpić spłodzenia z ducha. Kto nie dostąpi spłodzenia z ducha, to nie może mieć niebiańskich aspiracji, no bo skąd się one mają w nim wziąć? Może tylko siebie oszukiwać, że je ma, ale tak naprawdę i tak jej nie będzie miał. Dzisiaj, jak wiemy, spłodzenia z ducha już nie ma, bo Bóg zakończył wybieranie klasy, która była spłodzana z ducha i rozwijała te niebiańskie aspiracje. Dzisiaj mamy już tylko klasy niespłodzone z ducha. Ale te klasy nie mają w Biblii oddzielnych zasad dla swojego rozwoju. Nawet nie mają oddzielnych aspiracji, którymi mają się kierować. I chociaż w literze aspiracje klas niespłodzonych nie mogą być takie same jak u spłodzonych, na przykład nie możemy aspirować do członkostwa w ciele Chrystusa, tak jak ci spłodzeni mogli, bo oni byli do tego zaproszeni, więc mogli o tym myśleć, nawet mogli o tym marzyć. No ja na apostoł Jan pisze, jeszcze nie wiem, jeszcze się nie objawiło, jak jacy będziemy, ale wiemy, że gdy on się objawi, będziemy tacy jak on. To była ich aspiracja. My nie możemy mieć tego dosłownie, nie możemy mówić, o, jak się Jezus objawi, to będziemy tacy jak on, bo nie będziemy tacy jak on. Prawda? Więc literalnie wiele rzeczy musi z naszych aspiracji zniknąć. Na przykład też nie możemy myśleć o tym, że będziemy częścią pośrednika wieku tysiąclecia. A Kościół z naszym Panem będzie pośrednikiem wobec ludzkości. Tak? Nie możemy widzieć siebie w niebie wśród innych niebiańskich towarzyszy z tej samej klasy albo wśród innych aniołów, którzy tam istnieją w niebie, no bo też tam nie mamy, tego nie możemy. Ale poza literalnymi różnicami, które wiążą się z tego, że jesteśmy czasami niespłodzonymi z ducha, nasze aspiracje powinny być tak bliskie tym, jaką mieli oni, bracia spłodzeni z ducha, członkowie Kościoła, jak tylko pozwalają na to różnice w dziedzictwie, jakie jest obiecane nam niespłodzonym. Zdecydowana większość tego, co Biblia podaje dla spłodzonych, zdecydowana większość, ma zastosowanie także i dla nas niespłodzonych. Będzie to widoczne we wszystkich cytatach, które będę przytaczał dzisiejszego wykładu. No a zacznę od dwóch miejsc, od naszego Pana i od apostoła. Nasz Pan w Mateuszu w 6 rozdziale powiedział pewne słowa. No i znowu, będziemy je słuchać. On mówił, że miał na myśli członków morskiego statka tych, ale czy one nie pasują w ogromnej większości, a niektóre z nich nawet w komplecie, także i do wszystkich klas niespłodzonych z ducha? Mateusz 6 rozdział 25-33. Nasz Pan mówi do swoich uczniów, no przecież do maluczkiego statka, tak? W tym przypadku nawet do apostołów, oni byli jego słuchaczami, a potem do wszystkich innych. Przez całe długie wieki wieku Ewangelii nie było innych jak spłodzeni z ducha. Każdy, kto doszedł do domu po pokucie i przyjęcie Jezusa za Zbawiciela, jak się poświęcał, czy chciał, czy nie chciał, czy o tym wiedział, czy nie wiedział, był spłodzany z ducha, bo spełnił warunki. Pokutował, przyjął Jezusa, to znaczy sprawiedliwość Jezusa przez wiarę stała się jego sprawiedliwością, więc w oczach Boga on już był sprawiedliwy, bez skazy, bo zasłoniło go sprawiedliwość Jezusa. No i jak się poświęcił, w sercu jego pojawiło się pragnienie oddania życia Bogu, Bóg to widział i go spłodzał z ducha. Wobec tego Mateusz, tak? Mateusz 6, od 25-33. Powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się lidiom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie mówił tego do malutkiego statka? Mówił. Czy dla nas to już nie ma znaczenia? My już nie powinniśmy szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Powinniśmy. Co z tego, że było to mówione do malutkiego statka? Ja mówiłem, zdecydowana większość tego, jakbyśmy zsumowali wszystko, to 95% jest aktualne dla nas. A wiele, wiele fragmentów w 100%. Na przykład ten fragment, który odczytałem, w 100%. To nie ma nawet co wyłączyć dla klas niespodzonych z ducha. W 100% jest i dla spodzonych, i dla niespodzonych. Dla ludu Bożego, wybieranego przed wiekiem tysiąclecia. Przed Królestwem Bożym naszego Pana na ziemi. Albo zobaczmy trochę mocniejszy fragment. Już bardziej będzie trącał w kierunku nowych stworzeń, ale, no właśnie, czy dla nas nie ma tam nic do skorzystania? 1 Koryntów, 2 rozdział. 1 Koryntów 2, od 6 do 16, też dłuższy fragment. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, w tajemnicy zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak i napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg, którzy go miłują. Tu się na chwilę zatrzymam, bo z pewnością dla Pawła, członka Kościoła i innych braci z nowych stworzeń, to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, a i na ludzkie serce nie wstąpiło, a Bóg to przygotował dla tych, którzy go miłują, znaczyło na pewno coś innego, bo aż miejsce w boskiej naturze, w ciele Chrystusa. I to wszystko, co się wiąże z działalnością Chrystusa, bo z chwilą, gdy nasz Pan się miał połączyć z Kościołem w pierwszym zmartwychwstaniu, już nie był tylko nasz Pan oddzielnie i Kościół oddzielnie. Nasz Pan w niebie, a Kościół na ziemi, tak jak to było w tym życiu, prawda? Jak gdyby oddzielnie byli oddzieleni od siebie i tak on coś robił, oni coś robili i tak próbowali współpracować. Tylko to będzie mąż i żona, albo inaczej głowa i ciało, prawda? Czyli oni są częścią tego samego organizmu. Więc co robi nasz Pan po dacie pierwszego zmartwychwstania? Robi i Kościół. Już nasz Pan nie występuje w pojedynkę, on jest głową. On się nie odrywa od reszty ciała jako głowa i mówi, jestem głową, więc coś zrobię, a wy tu na mnie poczekajcie. Nie, oni są resztą jego ciała. A nasz Pan jest działa w komplecie. Od kiedy połączył się z Kościołem, są razem. Ale dla nas, znaczy to również, nawet dla rodzaju ludzkiego ten werset będzie dobry do wskazania. Bo na pewno doskonałość ludzka, której ludzie dostąpią, w porównaniu z tym, co mamy teraz, to będzie czymś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Tak możemy powiedzieć o stanie doskonałości ludzkiej, do której kiedyś Jezus doprowadzi całą ludzkość. Będą to rzeczy, których oko nie widziało, ucho nie słyszało. A Bóg przygotuje to dla ludzi na ziemi. Dla klasy restytucyjnej, dla najniższej zbawionej klasy. Klasy restytucyjnej, ostatniej zbawionej klasy z ludzkości. Aktualne dla nich też. Chociaż treścią wypełnią to troszeczkę inną, ale nie ma potrzeby nic w tych słowach zmieniać. Czytamy dalej. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Tutaj od razu powiem, że gdy tutaj on ciągle będzie o tym Duchu mówił, gdy on tutaj mówi o Duchu, ma na myśli usposobienie. Albowiem nam objawił to przez Ducha usposobienie, umysł, wola, serce. Najczęściej przez umysł, prawda, bo tam są myśli, tam my mu umysłem rozważamy. Czytamy w Biblii to, co Bóg napisał i dzięki temu, że mamy w umyśle boskie myśli, to zapisy biblijne, boski plan jest dla nas zrozumiały, bo nasze usposobienie jest w jakimś stopniu dostosowane. W naszym umyśle mamy elementy boskiej wiedzy. Nas to interesuje, my to kochamy, nasze uczucia do tego lgną, nasza wola, pragnienia do tego lgnie. Wobec tego to jest, byśmy powiedzieć, nasza, to się mówi czasami w świecie, nasza bajka, prawda? Te rzeczy rozumiemy, byśmy oni mogli mówić godzinami, czytać godzinami, rozmyślać godzinami. No i dzięki temu, jak Bóg coś mówi, to do nas trafia. To jest ta sama fala. Jesteśmy dostrojeni tak? Jest tam megaherców, czy jak tam te fale są liczone, 100,05, my jesteśmy na 100,05, a świat jest na zupełnie innej częstotliwości. I on tu mówi, albowiem nam to Bóg objawił przez ducha, przez nasze usposobienie. Gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego? Cały czas znowu duch usposobienie. Mówi, usposobienie człowieka wie, co jest w człowieku. Zwierzę na przykład nie wie, co jest w człowieku. Więc mówi, cóż taki pies, albo krowa, albo koń mogą wiedzieć o rzeczach typowych dla człowieka. O jego troskach, zmartwieniach, planach, ambicjach, marzeniach. No nie, bo tamte zwierzęta nie mają usposobienia człowieka, ducha ludzkiego. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. No i ci, którzy tego ducha mają w umyśle, woli, sercu, usposobienie. A myśmy otrzymali nie ducha świata, nie usposobienie świata, nie umysł, wola, serce świata, lecz ducha, który jest z Boga, usposobienie z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza duch. Znowu, a? Prawda Boża, usposobienie, te znaczenia się tak przenikają, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. A człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego. Dlaczego? Bo są dla niego głupstwem. Tak jak dla naszego psa, krowy, kota, nawet jak bardzo ich lubimy, głupstwem byłoby opowieści o tym, że jutro się wybieramy do urzędu pracy, chcemy szukać pracy, a nie wiadomo, czy będzie dla nas praca. Oj tak, kotku mój, pewnie byś mi współczuł, gdybyś rozumiał mój problem, ale bez względu na to, czy ja mam pracę, czy nie, ty tak samo jesteś zadowolony. Łasisz się do mnie, cieszy się, że pogłaskam i twój świat się kończy. Jesteś przeszczęśliwy, że jesteś głaskany przeze mnie, no ale ja jestem strapionego ducha. No ale kotek, piesek, krowa, koni nie potrafią zrozumieć, nie potrafią współczuć, nie potrafią pocieszyć, nic powiedzieć, działają na innej częstotliwości. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo. I tutaj od razu podam, mam Biblia Warszawska mówi rozsądzać i potem mamy taki werset, który jeszcze 15 przeczytam, bo tutaj mamy potworne zmiany w tłumaczeniu, tak tłumacze wypaczyli myśl tego wersetu, tak, człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest sądzony. I tu niektórzy sądzą, że ludzi duchownych tego świata nie należy za nic osądzać, bo to nie jest działka dla innych ludzi, Bóg będzie ich sądził, a tak to oni mogą uprawiać pedofilię, być współłożnikami i robić co tylko chcą, nie podlegają żadnemu ludzkiemu sądowi, bo tak napisał Paweł. Wcale tak nie napisał Paweł. Paweł cały czas tam w zasadzie mówi, żeby zrozumieć boskie myśli, plany, zamierzenia, trzeba mieć jego ducha. Trzeba działać na fali dostosowanej do tego, co Bóg mówi. Trzeba jego myśli mieć w swoich umyśle. Jak ktoś jest tylko zwykłym człowiekiem, to nie potrafi tych rzeczy zgłębić, ponieważ działa na innej częstotliwości, tak jak człowieka nie potrafi zwierzę zrozumieć, bo i zwierzę działa na innej, znacznie niższej częstotliwości. I potem, już pod koniec wersetu 14, tu jest słowo greckie anakrino, które jest źle przetłumaczone. To nie jest żadne sądzenie. To chodzi o rozumienie. I teraz jak podstawimy rozumieć, to wszystko staje się jasne. Czytam raz jeszcze 14, 15, jeden ciągnie, zobaczymy, jak to pięknie Paweł wykłada. Człowiek zmysłowy, czyli cielesny, taki doczesny, który nie interesuje się sprawami Boga, żyje jako człowiek tu i teraz, daj mu jeść, daj mu pić, jakąś rozrywkę mu zapewni, jest zadowolony, niczego mu nie brakuje więcej. Ale człowiek zmysłowy, cielesny nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozumieć na innej częstotliwości. Zaś duchowy, ten, który ma tego Ducha Bożego w sobie, tak, rozsądza wszystko, a powinien być, rozumie wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest zrozumiany. Tak napisał Paweł. Człowiek duchowy, posiadający Ducha Bożego, coś na wyższym poziomie niż tylko duch ludzki, taki typowy dla człowieka tego świata, rozumie rzeczy dlatego, że ma tego Ducha Bożego. Bo te rzeczy duchowe trzeba rozumieć duchowo, inaczej. Przy pomocy ducha, usposobienia, szczególnie umysłu, woli, serca Bożego. Bo bez tego ten duchowy człowiek rozumie te rzeczy, ale sam przez nikogo nie jest zrozumiany. Jego postawa w życiu, droga jaką w życiu, jego wąska ścieżka, którą idzie, nie jest zrozumiana przez innych ludzi. I oni rozumieją, dziwak jakiś. Nie przeklina, nie pije, nie marnuje swego czasu na różnego rodzaju używki, które ludzie w tego świata mają. I różne, no i wiele wiemy, nie idzie drogą tego świata. Nie korzysta z wielu przyjemności, których mógłby korzystać. Przecież to nic złego, ale to jest taki inny. I tak właśnie powinno być, tak w typie jest pokazane. To jest w typie bardzo ładnie pokazane, gdy sprzęty przybytku, które by miały być noszone, transportowane, kapłani zawijali w płótna, a potem lewici je nosili, już zawinięte, ale lewici je nie zawijali. To bardzo ładnie pokazuje. Kapłani to są poświęceni. Lewici to ci niepoświęceni, ale wierzący. Wierzący. A reszta Izraela to nawet niewierzący. I teraz kapłani, prawdziwie poświęceni, rozumieją rzeczy takie jak te, które są pokazane w stole, z chlebami pokładnymi, w ołtarzu, tak, w Arce Przymierza. To są rzeczy bardzo, bardzo głębokie i związane z Bogiem i z boskim planem. Nie będziemy raz wchodzili w szczegóły, bo chodzi tylko o obraz ogólny. Do transportu kapłani te rzeczy pakowali, zawijali, co miało obrazować, pokazywać, że te rzeczy, przepraszam, że te rzeczy miały być nie pozostawać niewidoczne nawet dla lewitów, którzy je nosili. Lewici, gdy je nosili, czuli ich ciężar na swoich ramionach, widzieli mniej więcej kształt, ale szczegółów nie widzieli tych rzeczy, które widzieli kapłani. Oni nie rozumieli na przykład złotego ołtarza, który pokazuje to poświęcenie, oddawanie Bogu wszystkiego, co najlepsze z uczuć ludzkich, to jest to kadzidło. To kadzidło potem spadało na ogień i zamieniało się w piękny dym kadzidlany po spaleniu, prawda? Ten piękny, co oznacza to kadzidło? Tak, żeby coś, jakiś obraz, bo tak mówię, że ogólniki tylko podam, ale zaraz się skuszę i powiem więcej. To jest oddzielny temat, prawda? To kadzidło to nic innego jak najlepsze nasze ludzkie uczucia, które Bogu ofiarujemy. Na wszystko, co w naszych ludzkich sercach mamy, oddajemy dla Boga na Jego służbę. Bóg doprowadza do kontaktu między tymi naszymi najlepszymi uczuciami, naszym kadzidłem, doprowadza do kontaktu z ogniem doświadczeń, jakie daje nam w życiu. Gdy one się spotkają z ogniem doświadczeń, następuje ich spalenie. A po spaleniu jest piękny zapach tego spalonego kadzidła, który aż za zasłonę drugą przychodził, a za drugą zasłoną mieszka Bóg, prawda? Było pokazane. Czyli to pokazuje co? Jak chcesz się rozwinąć w piękny charakter, w takie zalety, łaski charakteru, które będą się Bogu bardzo, bardzo podobały, no miłą wonią, miłym zapachem, oddaj najlepsze swoje uczucia Bogu, jakie masz. One spadną na ogień doświadczeń, nie ma innej drogi rozwijania charakteru. I jak będziesz wierny w tych doświadczeniach, to one się zamienią w piękne zalety charakteru pod boską opatrznością, które jak gdyby przejdą poza drugą zasłonę, dojdą do Boga i będą miłym, miłym dla Niego widokiem i zapachem, oczywiście zapachem w przenośni, prawda? Bo Bóg tego nie wącha, tylko cieszy się z tego postępu, tej zmiany. I tak można było w chlebach pokłany, tam jest to pokazane, te wszystkie pokarmy z tych dwóch sosach chlebów. To nie ten temat, prawda? Mam oddzielny temat na ten temat, kiedyś indziej może kiedyś go powiemy. Więc kapłani ten taki na przykład złoty ołtarz zawinęli do transportu i ci, którzy byli tylko usprawiedliwieni, lewici usprawiedliwieni z wiary, ale sami nieposświęceni, coś na ten temat wiedzieli. Ciężar mogli ocenić ich kształt, bo byli blisko, nieśli to na swoich ramionach, odczuwali, ale nie widzieli ich szczegółów. No a Izraelita w obozie? Co on widział z dużej odległości? Czasami z kilometra, czasami z dwóch kilometrów. To on widział tylko punkciki jakieś białe pod tymi, tak? One były takimi skórami bursztyczymi, tak chyba przykryte. Tam kolory też były oznaczone, jakie mają być kolory, w jakiej kolejności, bo to też ma znaczenie. Więc oni tylko widzieli z daleka jakiś punkt, jakiś obiekt, który był prawdopodobnie mniejszą lub większą kropką tylko dla nich. To pokazuje niezrozumienie drogi poświęconych. I to o tym właśnie Paweł pisze. Duchowy człowiek, posiadający Ducha Bożego, bo się poświęcił, stał się dzieckiem Bożym, rodziną Bożą, odbiera te rzeczy, które Bóg ma do przekazania, bo działa na tej samej częstotliwości. Ale człowiek tego świata, tylko tu i teraz żyjący, on ich nie rozumie. Tak samo jak nie rozumie tego człowieka poświęconego Bogu, który inaczej w życiu się ustawia, ma inne priorytety i inne rzeczy są dla niego ważniejsze lub mniej ważne. No cóż, z tego co widzę, jak nie dokonam dramatycznego skrótu, to dzisiaj nie mówimy wszystkich siedmiu punktów. No nie wiem co zrobić, chyba dokonam dramatycznego skrótu, bo lepiej w dramatycznym skrócie powiedzieć o siedmiu punktach, niż powiedzieć się wszystko o dwóch albo trzech tylko. Więc dokonuję dramatycznego skrótu, jestem za dużo gadułą na stare lata. Dobrze, tyle w punkcie drugim, niewiańskich duchowych aspiracjach. Mam nadzieję, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że co do litery nie możemy mieć takich samych aspiracji, ale tak jak mówiłem, biorąc globalnie, 95% z nich może zostać dla nas, a niektóre fragmenty brane jako fragmenty w 100% mają do nas zastosowanie, co pokazałem w tym, co przeczytałem. Przechodzimy do sposobności służby. Poświęcenie oznacza bowiem wejście w stan służby na rzecz sprawy Pana. I to jest kolejnym dowodem, to służenie, ta chęć służenia, dążenie do służenia jest kolejnym dowodem przynależności do rodziny Bożej. Mamy u Pawła w Rzymian 12:1 taką zachętę: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. O, to na przykład o takie wyzwanie świat nie rozumie. I jak dziecko Boże tak się zachowa, stawia swoje ciała ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę Bożą, to on mówi, no co ten człowiek w życiu robi? Postawił swoje ciało ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Czyli co, innymi słowy, co to jest to ciało? Wszystko, co mamy tu i teraz, doczesne. Nasz czas, talenty, zdolności, siły, środki, wpływy, zdrowie, reputacja, pozycja, wykształcenie, wszystko, co mamy, jest, ma być podporządkowane na rzecz sprawy Pana. A przecież ludzie swoje czasy, talenty, siły, środki na przykład wolą spędzić dla samych siebie. Wolą sobie zbudować jeszcze ładniejszy dom niż mieli, kupić jeszcze lepszy samochód niż mieli, pojechać na jeszcze dalsze w czasy niż do tej pory jeździli, jeść jeszcze większe smakołyki niż dojedli do tej pory. Zmieniać smartfona nie dwa lata, co dwa lata, nie co roku, tylko co pół roku, co miesiąc nowego smartfona, bo przecież na rynku się ukazują i wszystkie środki są w to zaangażowane. I myśli, i się cieszy, ma smartfona i potem się popisuje i chwali, albo samochodem martwi i to jest jego całe życie. A to te ciała, ten czas, talenty, zdolności, siły, środki, zdrowie i tak dalej, rozumna służba dla Boga. To jest droga dla dziecka Bożego. No ale ludzie tego świata tego tak nie pojmują. I jak kogoś takiego zobaczą, to mówią dziwak. Dziwak. Bóg umieszcza nas w warunkach używania tych rzeczy dla Jego sprawy. Tak nasz Pan mówi tam, Mateusza 21:28, synu, idź, pracuj dziś w winnicy mojej. Każdy, kto chce, ma coś do zrobienia w tej winnicy, bo każdy ma przynajmniej jeden talent. Tak jak nasz Pan powiedział, nie ma ludzi o zero, tak? Nie ma, nasz Pan nie powiedział, było trzech sług, jeden miał zero, drugi miał jeden, drugi miał trzy albo pięć. Zaczął od jednego. Bo każdy ma przynajmniej czas do swojej dyspozycji. Czy ktoś ma mniej czasu niż ja? Myślę, że nie ma takich ludzi. Ale też nikt nie ma więcej niż ja, też to o tym wiem. Nikt nie ma mniej czasu niż ja i nikt nie ma więcej. Mamy 24 godziny każdego dnia. Pozostaje tylko kwestia, jak go wykorzystamy, na co go poświęcimy. I tu jest różnica. Więc ci, którzy mówią, że nie mają czasu dla spraw Bożych, żeby poczytać Biblii, porozmawiać o tym, to tak naprawdę kłamią. Oni powinni powiedzieć, nie chcemy poświęcać naszego czasu na takie rzeczy. To nie są nam rzeczy bliskie, nie są nam rzeczy potrzebne. My możemy bez tego żyć. Możemy swoje 24 godziny wypełnić zupełnie inaczej, no i w sumie się okaże, że na tą Biblię nie ma czasu, ale to jest tylko oszukiwanie samego siebie. Jeśli ktoś coś kocha, to będzie kradł czas z innych rzeczy, czasami nawet za bardzo, prawda, i będzie poświęcał temu, co kocha, na to, co kocha. Kto nie docenia albo nie widzi tak dostępnych możliwości służenia Bogu, zrobienia czegoś, daje dowód braku całkowitego poświęcenia albo przynajmniej pełnego poświęcenia. Gdyż postawa taka wskazuje, że działanie na rzecz sprawy Boga jest dla niego mało ważne. Tak? Nie jest mu dla niego drogie, nie jest dla niego bliskie i szkoda mu po prostu czasu, sił, środków na ten temat. I myślę, że zaczniemy jeszcze do przerwy czwarty punkt, to znaczy rozwijanie charakteru Chrystusa. Podobieństwo do Chrystusa, dlatego że on jest najważniejszy, to jeszcze go do przerwy omówię, a po przerwie 5, 6 i 7 w jakimś tam, oczywiście znowu w skrócie, żeby dobiec do końca. Zrobię kiedyś z tego tematu wykład może 7-częściowy, o każdym punkcie oddzielny wykład, tak jak objawienie 12 się zrobiło 6 wykładów, bo no trudno, jak nie mogę się wyrobić, to muszę mówić dużo. Więc rozwijanie charakteru Chrystusowego, najważniejszy punkt, najważniejsze świadectwo, bo nasz Pan powiedział, siebie to nie nasz Pan powiedział, to powiedział Paweł w Rzymian, kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. To jest piękny sprawdzian. I znowu używa ducha w jakim znaczeniu? No usposobienia. Jeśli nie masz ducha usposobienia Chrystusowego, czy nie masz podobnego do niego umysłu, woli, serca, no to nie jesteś jego, bo gdybyś był jego, to byś był podobny, tak, do niego. Jezus jest namacalnym, praktycznym wzorem i lekcją stosowania w życiu woli Boga. Jest dowodem na to, że to działa, że można się rozwinąć w charakter nawet w boskiej naturze, bo Jezus się rozwinął w charakter w boskiej naturze. Że to przynosi efekty. Nasz Pan jest dowodem albo takim praktycznym potwierdzeniem pełni możliwości rozwoju charakteru, jaka jest dostępna dla stworzenia Bożego. Pamiętajmy, że nasz Pan był Bożym, boskim stworzeniem. Był tak samo stworzeniem jak Lucyfer, jak inni aniołowie, jak my ludzie, tylko że na poziomie wyższym, anielskim. Ale on miał początek, został kiedyś stworzony. Mógł pójść drogą taką, jaką poszedł Lucyfer, jaką poszli upadli aniołowie przy okazji potopu, prawda? No przed potopem poszli, tak? Bo to był kresem ich działalności, jaką poszli aniołowie przed potopem. Wobec tego mógł, ale tak jak mówiliśmy wczoraj, Bóg, nasz Pan wybrał drogę pełnego posłuszeństwa, poddania się swemu Stwórcy. Nasze zadanie, mając taki przykład, takiego Zbawiciela, to naśladować, kopiować Go, stawać się do Niego podobnym w usposobieniu, czyli w umyśle mieć to, co On miał w swoim umyśle, czyli co? Prawdę. Prawdę objawioną w Biblii. Nie ma lepszej wiedzy niż wiedza biblijna. Co mieć w sercu? W sercu mieć to, co On miał w swoim sercu, czyli ducha prawdy, uczucia. Mówimy czasami zalety, łaski, to mniej więcej taka jest różnica między nimi, że zalety to są te same rzeczy, co łaski, tylko że zalety wynikają, ich korzeniem jest sprawiedliwość, a dla łask korzeniem jest miłość bezinteresowna. Więc na przykład, gdyby ktoś chciał używać swojej zalety mądrości, to będzie się silił i wymyślał coś na tyle, na ile każe mu sprawiedliwość. No muszę coś tu wymyślić, zaplanować, mam rodzinę, muszę zapewnić jej utrzymanie, więc muszę pomyśleć, jak zapewnić rodzinie utrzymanie. No i to jest twój obowiązek. A jak masz nie tylko zaletę mądrości, ale masz jeszcze łaskę, czyli jeśli ona wynika z miłości bezinteresownej, to ty swoją mądrość będziesz mógł poświęcić tak, żeby wymyśleć jeszcze, jak pomóc sąsiadowi w jego problemie, jak pomóc bliźniemu, jak pomóc bratu, siostrze, którzy mają problem, a to nie moja sprawa, tak ludzie mówią, to nie moja sprawa. Mógłby coś podpowiedzieć, mógłby coś pomyśleć, może by telefon trzeba było gdzieś nawet wykonać i by coś komuś pomógł. Ale to mówi, to nie moja sprawa. Już widać, nie masz łaski mądrości. Już nie chcesz ofiarniczo swojej mądrości używać. Trzeba byłoby posiedzieć dłużej, mówił, może gdzieś zadzwonić, albo dłużej pomyśleć, bo sprawa no, rzeczywiście jest trudna. Być może nawet będzie poza twoim zasięgiem i nie będziesz mógł pomóc, ale ty nawet nie chcesz. To kończysz sprawę, to nie moja sprawa, do widzenia, poszedł. Dobrze, chociaż, że jak przychodzi to do jego własnej rodziny, to nie mówi jego sprawa, tylko jakiś ten obowiązek czuje, no bo to jego własna rodzina, prawda, z niego wyszły jego dzieci na przykład, no to ludzie generalnie mają to wrodzone. Ale to znowu nie dlatego, że ludzie są tacy dobrzy, tylko to jest dlatego, że to jest wrodzone i oni mają tak, bo tak jest już ich w naturze. To już jest ich w naturze i ty tak naprawdę, chociaż dobrze postępują, to nie jest to wielka chwała, bo inaczej nawet by nie potrafili. Robią tak siłą rozpędu automatycznie. Fragmentem w Biblii, gdzie w jednym miejscu znajdziemy, a przepraszam, jeszcze nie powiedziałem, że woli, tak samo mieć takie samo usposobienie, tak, tego ducha Chrystusowego, to w woli powinniśmy mieć te same pragnienia, które miał On. Chcieć tego samego, co chciał Jezus i to z tych samych pobudek. I wtedy staniemy się do Niego podobni. Wtedy będziemy mieli ducha Jego. Fragment w Biblii, który jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o opis tego, co w nas powinno być i czego nie powinno być, to jest Kolosenów 3 rozdział. W jednym miejscu jest taka spora, długa lista rzeczy, które trzeba wyrzucić i spora lista rzeczy, które trzeba zaprowadzić, wprowadzić, rozwinąć, jak ich nie ma. Kolosenów 3:8-14. A teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo. To bluźnierstwo, tutaj oddane w Biblii Warszawskiej jako bluźnierstwo, dosłownie to jest krzywdzące mówienie. Czyli chodzi o obmowę, krzywdzące mówienie. Mówienie o innych w sposób dla nich krzywdzący. To jest to bluźnierstwo. To tutaj apostoł nie miał na myśli jakiegoś bluźnierstwa w sensie przeklinania, prawda? Tylko krzywdzącego mówienia o Bogu albo o innych ludziach. Nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okamujcie się nawzajem, skoro zebraliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie przez poznawanie tego na obraz, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, Żyda, obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani, serdeczne współczucie. To serdeczne współczucie dosłownie jest głębokie uczucia wnętrzności. Tak zwane kody, które ja lubię cytować, czy to wydawnictwo Vocatio, tego dosłownego tłumaczenia, prawda, z oryginałem greckim, mówi, dosłownie on daje to głębokie uczucia wnętrzności i daje tam taki przypis do tego, że chodzi o tę część wnętrzności, która uchodziła za siedzibę litości, że to z greckiego zapisu wynika, o to chodzi. Więc apostoł ma to na myśli wielkie, wspaniałomyślne serce, że mieć, prawda? To serdeczne współczucie, ogromne, wielkie serce, które jak gdyby wyjdzie do każdego, kto jest na zewnątrz i jakby potrzebował tego uczucia, łącznie ze zwierzętami. Tak, i potem wymienia dalej. Tak, dobroć, pokorę, łagodność albo cichość, można też to tłumaczyć, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli to ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I tutaj właśnie o tym ostatnim jeszcze chwilę powiem. Tak, nade wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Spójnią doskonałości albo związaniem dojrzałości, tak kody to dają, związaniem dojrzałości. O co to apostołowi chodzi, ta spójnia doskonałości, związanie dojrzałości? Jemu chodzi o to, że różne części garderoby porównuje do różnych zalet charakteru, którymi powinniśmy się przyozdobić, ubrać, a te wszystkie już nasze fragmenty garderoby powinny być opasane tą miłością, że miłość jest tą taką opaską, która związuje nasze szaty, które mamy na sobie nałożone, nadaje jej właściwe kształty. Z pewnością możemy sobie wyobrazić, gdyby ktoś taki habit założył szeroki, to byłby jak słup. Niezbyt atrakcyjnie by wyglądał, prawda? Taki jeden duży słup. A wystarczy, że się przewiąże opaską, to ona już tutaj gdzieś go zwęzi, gdzieś poszerzy, już ten wygląd jest bardziej taki przyjemny dla oka, prawda? Nie jak słup, który by stał. Więc tutaj Paweł powołuje się na tą miłość jako pas, który, gdy się zwiąże, nada właściwe kształty wszystkim częściom garderoby, wszystkim innym zaletom, łaskom charakteru, które mógłbyś mieć na sobie włożone. Żeby to nie była tylko kwestia takiej zewnętrznej grzeszności, bo jak wiemy, bardzo łatwo ludzie tak potrafią udawać, bardzo łatwo ludzie potrafią udawać, że są grzeczni, uprzejmi, myślący o innych, współczujący, ale robią to tylko dla pewnej korzyści. No na przykład handel, prawda, i wszelka inna działalność wymaga super grzeczności, zainteresowania klientem, wychodzenia naprzeciw jego oczekiwaniom, tylko po to, żeby sprzedać mu towar. To bardzo dobrze widać, uprzejmość sprzedawcy, jak sprzedaje, no i w końcu sprzedał. Był taki uprzejmy, naskakiwał, nosił, a proszę bardzo, tego nie się szkodzi, a może tak, ja przyniosę drugą, pokażę jeszcze. A jak potem przychodzi taki klient, że chce to oddać, bo się rozmyślił, jaki nagle jest opryskliwy ten sprzedawca. Jaki się nieprzyjemny robi, już nie chce w ogóle z klientem rozmawiać. No właśnie widzimy, miał tylko kształt takiej pobożności, kształt uprzejmości, kształt życzliwości, wielkiej cierpliwości, bo cały czas miał na widoku cel sprzedać towar i zarobić. A nie było to związane pasem miłości. Nie było to naturalne, nie było to szczere, nie było przywiązane tym pasem do serca tego człowieka. Po prostu nie był taki. On dla korzyści pewnych po prostu coś pozorował. Rozwijanie tych cech wymienionych przed chwilą w 12-14 w Galatów 6-7-8 nazwane jest sianiem dla ducha albo duchowi. A pozwalanie, żeby panowały te rzeczy, które trzeba usunąć z wersetów 8 i 9, nazwana jest tam sianiem dla ciała i ciału. To już nie będę cytował, bo to wystarczy przypomnieć sianie dla ducha, prawda? Tam jest nazwane to krócej sianiem dla ducha, sianiem dla ciała, a tutaj Paweł bardziej szczegóły podał, bo wymienił, jakie to, co to znaczy siać ciału i co to znaczy siać dla ducha duchowi. W dziele rozwoju charakteru, ostatnia myśl przed przerwą, jest bardzo ważna aktywność w tym kierunku. Nie, żeby o tym czytać, mówić, tylko to, żeby praktycznie wykonywać, czego znowu brakuje często chrześcijanom. Zobaczmy, jak Jakub bardzo pięknie to obrazowo nam przedstawił, jak ta aktywność jest potrzebna i niezbędna. Jakub 1:19-25. Czytamy. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. No już są kolejne zalecenia, prawda? Dla nas. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. To też ciekawa myśl. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Znaczy, jak będziesz pozwalał gniewowi kontrolować siebie, swoje postępowanie, będziesz gwałcił sprawiedliwość. Będziesz grzeszył. Bo wiadomo, w przypływie gniewu człowiek powie rzeczy niepotrzebne i w przypływie gniewu zrobi rzeczy niepotrzebne. Na przykład w przypływie gniewu można kogoś zabić. Nawet fizycznie, prawda? Chociaż on by nigdy, gdyby nie pozwolił gniewowi na działanie, to by tego nigdy nie zrobił. To nie jest morderca. Ale w gniewie, szczególnie jeśli ktoś ma taki charakter, że łatwo ulega tym emocjom, no to wiemy, że może tak być. Ale nawet jeżeli nie wejdzie, dojdzie do takiej krańcowości, no to chociażby słowami. Więc tu Jakub bardzo dobrze mówi, gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe, bo gwałci sprawiedliwość, narusza sprawiedliwość. W gniewie nie robi się rzeczy sprawiedliwych i świętych. W gniewie się zawsze zrobi coś poniżej poziomu sprawiedliwości. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, tak dosłownie jest obfitowanie złości, i przyjmijcie z cichością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie, teraz zauważmy, jak on fajnie tutaj mówi, tą praktyka, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wyjrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten dzień będzie błogosławiony w działaniu swoim. I w tym momencie myślę, że możemy zrobić słusznie przerwę. Zostały nam jeszcze 3 do omówienia dowody tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Prześladowanie dla prawdy i sprawiedliwości, kary za wady oraz próby i doświadczenia. Dziękuję Batysku za uwagę.